Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu. Dziś bohaterkami mojego reportażu są sopocianki, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. 2 października minęło 79 lat od upadku Powstania, ale w tym reportażu nie usłyszycie Państwo rezygnacji. Obie bohaterki przywołują wiarę, nadzieję i miłość. W ich słowach brzmi wielki patriotyzm i umiłowanie kraju. I Marią Olszańską, i Elżbietą Skrzyńską-Tatarkiewicz, bo to one dziś mają głos, kierował czysty patriotyzm. Nie było tam historycznych racji, wiedzy z dziedziny wojskowości czy zimnej kalkulacji. Obie bohaterki zetknęły się z obrazami, których przez całe życie nie zapomniały. Pewne jest, że obie wtedy nastolatki przeżyły strach, głód, widziały śmierć w różnych odsłonach, ale widziały też miłość w niejednej formie i to ona pozwoliła im przetrwać. Miłość i poczucie obowiązku wobec swojego kraju. Gdy ostatni świadkowie historii chcą mówić, ich prawda niech teraz zabrzmi. Zapraszam Państwa na reportaż mojego autorstwa w realizacji Julii Baranowskiej zatytułowany Prawda o Powstaniu.
Przywiezie na ulicę Poznańską kilkanaście osób oblanych przez krowy. To są te inaczej nazywały się te krowy. Myśmy to nazywali krowami. Te pociski, które smołą oblewały, wie pani. To były całe ciała. Była kobieta, która miała cały... Włosy na ramionach leżały i cała była oblana tą smołą. Makabra, cała czaszka na wierzchu. No, potem była, wie pani, taka historia, jak myśmy we cztery, jedna uczniczka nie żyje zresztą, Julia Kozerska, wyratowały kapitana naszego Gustawa, Ludwika Gawrycha, który został ranny i był przy placu Dąbrowskiego w Warszawie i trzeba było go stamtąd wydostać, bo tam Niemcy już byli. No i tam była makabryczna droga przez ruiny, ulicą Morską, chyba to się nazywała, Morska ulica. Szliśmy, to były ruiny wysokości już z drugiego piętra i z tymi noszami, przepraszam, potykając się szłyśmy. No i doszliśmy do placu Dąbrowskiego i tam dostaliśmy się, bo był też z nami porucznik Morza, dostaliśmy się w ostrzał niemieckich karabinów. A co rusz, to nas oświetlali rakietami. I to było straszne przeżycie, bo pani stoi na wierzchu ruin, jako ten posąg, a to nagle pani jest oświetlona ze wszystkich stron. I nie trzeba było zrobić najmniejszego ruchu. Bo najmniejszy ruch już oni odbierali i od razu już mieli wycelowany przecież. Gdyby się coś ruszało, to
no
znaczy...
No to jak się udało go wynieść stamtąd? No,
udało nam się, bo że pani różne rzeczy się udawały w Warszawie. Ta adrenalina jakoś się wydzielała. Jakoś mi się tak wydawało, że wszystkich mogą trafić, ale i przecież nie mnie. Ale były takie momenty strachu. Tylko to jakoś to mijało szybko. Ja szłam, akurat byłam na... Tam nasza czwórka była na szczycie, powiedzmy, takiego tych gruzów tam. I tak jakoś od takiej pozycji byłam, bo chciałam upaść, żeby się schronić. Ale już mi tak instynkt podpowiedział, nie rusz. I tak miałam ręce i tak trwałam. Rakieta zgasła, tośmy znowu szli po tych ruinach. A najgorsza była droga właśnie z kapitanem Gustawem. Bo to był mężczyzna, on miał chyba 1,90 m. I te nogi z noszy mu w ogóle zwisały. Był taki wielki. Bo myśmy liczyli, że to dłużej niż 3 dni się nie utrzymamy.
A utrzymaliście się 63 dni.
Tak. Jak zobaczyliśmy, że wojska niemieckie przez most z powrotem idą, to już, proszę pani, wiedzieliśmy, to było gdzieś chyba około 20, zdaliśmy sobie sprawę, że już chyba nie damy rady.
20 sierpnia?
Tak, między 15 a 20. I proszę pani, no i wtedy te zrzuty były. Jej, samoloty latają, samoloty wysoko, światełka się świeciły. Amerykańskie samoloty, akurat amerykańskie były polskie. A było tak, proszę pani, że na początku wszystko się wydawało, jak Związek Radziecki w Stalinie obiecywał, że pomoc będzie jak najbardziej. A potem nie chciał udostępnić lotniska. I samoloty nie mogły przylatywać do Ameryki, to w ogóle nie ma mowy. Ale czy z Anglii, czy tam z Zachodu. Dlatego, że musiałyby tankować. Nie było takich samolotów. tankować na terytorium tym radzieckim, obecnie tam białoruskim, gdzie tam były te lotnisko, można było. To nie pozwolili. No i po prostu ci, którzy lecieli samolotami wówczas, przelatywali, to byli bohaterscy Polacy przeważnie. Bo oni do Warszawy, to oni polecą. I na Warszawę, i z powrotem. Jakoś latywali. No. No wytrwałam do końca powstania. No. No i oczywiście potem rannych trzeba było, wie pani, znosić. Także. Tylko już nie byłam przy samych operacjach. To już nie mogłam. Po prostu nie mogłam.
A gdzie ci ranni byli znoszeni? No bo szpitala jako takiego nie było.
Ale szpitala. Na podwórko. Bo przecież te domy w Warszawie, to wie pani, tu jest dom, tu jest budynek, a tu jest brama. I tutaj dozorca siedział w bramie, a tu jest podwórko. Więc to przeważnie było zrujnowane. No i tam to się znosiło. No, tam, gdzie byli, no są zdjęcia. Proszę pani, nie wiem, czy pani widziała ten. To są takie pamiątkowe jeszcze. Tak to się walczyło.
Dużo ma pani tych wycinków. Tutaj listy widzę.
Tak, tu list od ojca. O, tu ja jestem w tym. Jak pani wyszła rano, to pani nie wiedziała, czy pani wróci. Bo tam były łapanki przecież codzienne. Także rodzice nie wiedzieli, czy my wrócimy z siostrą. No to już tak było i koniec też. O, tu jest bilet informacyjny. Dowódca Armii Krajowej dał rozkaz do walki z wrogiem. Żołnierze stolicy. 1 sierpnia 44. Proszę pani, a tu jak pani sobie, to są pamiątki, to zdjęcie mam do zdjęć. I takie były, by na początku jeszcze to nic. O, takie barykady się budowało. Tak byli chłopcy uzbrojeni, a tu na końcu łączniczki szły. Bo ten rannych trzeba było ściągać oko. Tu szłam na ulicę, tu do Starego Miasta, na ulicę tam koło kościoła Krzyża Świętego. I tutaj, jak przechodziłam przez Prudencjal, jeszcze nie był zbombardowany, ale bombardować chcieli, to proszę pani, to trzeba było tak przysakiwać przez plac, bo było pełno niewypałów. Więc Niemcy nie mieli jeszcze porządnej amunicji też. O, takie nosze. Widzi pani? O, widzi pani?
Tak, a to zdjęcie wygląda. Tutaj?
Co? To na Woli. Tam było bardzo ciężko na Woli. Tam strasznie rąbali. No, tutaj. Pani. Już we wrześniu to żuliśmy jęczmień. Ja miałam poranione, usta mieliśmy poranione, a dla nas, dla żołnierzy, bo cywilni ludzie tam na razie co mieli, na początku to tam dawali tam powstańcom, a potem im się to też skończyło, potem kończyło, to nie chcieli już dawać, a myśmy mieli z przydziału zboże, no to się żyło, gryzło się, żyło się i się wyprowało. Na początku było tak, że dostawaliśmy przydział. Przydział to było 5 junaków, papierosy, takie ohydne, że jak pani się zaciągnęła, to nie wiem, straszne rzeczy, potwornie silne i ohydne. I więc 5 junaków i 3 kostki cukru, albo odwrotnie. 5 kostek cukru i 3 junaki, już nie pamiętam.
Ale to był cały przydział żywnościowy?
Przydział, tak.
A co w tym jeszcze było? Coś do jedzenia? Jakiś chleb?
Ach, chleb! Proszę pani, tam nie było ani jednego psa, ani jednego kota, bo to wszystko było pozjadane. Takiego pięknego wilczura prowadzili. Ja mówię, jaki piękny wilczur, już po ruinach. A on mówi, jak chce pani, może pani, jak chcesz, pani, jak chcesz, to możesz z tego wziąć, ale my go bierzemy, bo go będziemy jeść. Ja zabili go, żeby zjeść. Nie było w ogóle, we wrześniu to już w ogóle nie było coś. To myśmy, mówię pani, to ten owiec żuliśmy, bo to się gryzło, co się mogło, to się tam przełknęło, a resztę się wypluwało. A mieliśmy poranione usta. No. Nie było pić, nie było wody. Niemcy specjalnie potem już, Niemcy jeździli prawie że po dachach, bo oni tak jak Niemcy, wie pani, jak samoloty już leciały, bo to wcale były te samoloty, to jak samolot piu, jak zaczął pikować, to już wiemy, wie pani, że to już wtedy trzeba było otwierać usta, żeby od wybuchu nie popękały bębenki w uszach. Jak nas tak przysypało po żonie na ulicy Chorzej, No to tam makabrycznie nas przysypało. Tam trupów było mnóstwo, bo ludzie cywilni schowali się w tych bramach. Tak, o, widzi pani, taka brama. Schowali się w bramie, a tam akurat pociski padły. I wtedy padły trzy pociski i nasz dowódca powiedział, wszyscy do schronu. Do schronu, to znaczy do piwnicy, tam to nie było schronów. Zwariował czy co. Na tym podwórku, proszę pani, ci wszyscy, którzy pod bramą byli, wszyscy zginęli. To na podwórku to był stos rannych. I proszę pani, odkopywało się, chłopacy odkopywali, żeby może tam kogoś uratować spod tych gruzów. I patrzę, jest tam jakaś ręka taka. Ja mówię, chłopcy, człowiek. Mówi pani, że sam gnieździe skórki.
A to była ręka. No i tak, tak to było.
Plac Krasińskich. Mało się mówi, bo ludzie to, o, powstanie to tam, o, niech pani popatrzy. Powinni więcej takich zdjęć dawać, a nie tam robić film. I oczywiście no, w tle tego filmu musi być tam on i ona, nie? Bo ja wiedziałam, że tam będą takie przekłamania, że ja się będę wściekać. Niech pani popatrzy. Niemcy stali tam obok, na alei, na Marszałkowskiej ulicy, bo ulicą Marszałkowską szła ta cała plejada, proszę pani. Niemcy stali, bo to już Wehrmacht był, bo było takie porozumienie, my kombatanci już byliśmy. I tak mi pani widać było, jak niektórzy kiwali, głowali, coś tam też się mówili. A to hałas straszła, proszę pani, to nie było wojsko. I chłopacy, i powdzierane, i to nieubrane, i to na bosaka, i to byli powstańcy. Na początku tej hałasy szedł generał Monter, szedł z szablą w mundurze przedwojennym. Proszę pani, w oficerkach wyszorowanych, wyświeconych, także nie wiem co, czym to wyświecił, nie wiem. I szedł, wie pani, marszem i prowadził za sobą tę całą hałasę powstańców.
To jeden z dowódców powstania.
Także. No, to był ten naczelny tam. Bolkomorowski, Monterizem. I proszę pani, i on szedł, wie pani, jak wojskowy, tak z szablą. I państwo wyobraźli, że powstańcy, ci, którzy mieli broń, to musieli rzucać ją przed przekroczeniem, gdzie stali ci wehrmachtowcy. Musieli rzucać, ale oczywiście pogięte to było, bo mi wszyscy już poniszczyli tę broń, żeby nie była zdatna. A Monterowi pozwolili wyjść z tą szablą. No. To był widok naprawdę. Szkoda, że takiego zdjęcia nie ma. Albo Niemcy nie pozwolili na pewno.
Pani udało się przeżyć.
Nie, tak.
Może pani to opowiadać dzisiaj?
No właśnie syn ma pretensje, że ja nie piszę wspomnień. Ja powiedziałam, że napisałam na brudno tam coś, ale nie, ja nie. To się nie da, wie pani, to się nie da, bo to by trzeba jakoś po kolei coś może pisać, to się nie da. O, ma pani tych... SS Polisaj.
Generał von dem Bach.
Tak. Niech pani patrzy. Najbardziej się denerwuje, jak młodzież się wypowiada taka smarkata w internecie na temat powstania i bzdury plecie. A ja uważam właśnie, jak powiedziałam przedtem, że powstanie było potrzebne, dlatego że myśmy myśleli, że jest porozumienie i że Francja i Anglia wypowiedzą zaraz wojnę Niemcom. I że jest porozumienie między Anglią i Rosją. Tymczasem porozumienia nie było. Może było, ale oczywiście Rosja kłamała. Ale jednak nie wypowiedzieli wojny. Także wie pani, polityka to jest coś dla mnie okropnego. To jest coś zgniłego. Jeden drugiego będzie oszukiwał.
Maria Olszańska, pseudonim Szweda, w Powstaniu Warszawskim walczyła w plutonie kapitana Ludwika Gawrycha.
Mieszkała kilkanaście przecznic od domu, w którym spotkałam się z Elżbietą Skrzyńską-Tatarkiewicz, także uczestniczką Powstania Warszawskiego, drugą bohaterką mojej opowieści. Ona do powstania pojechała rowerem, ale opowie o tym sama w moim reportażu.
Elżbieta Skrzyńska z domu Tatarkiewicz, pseudonim Żabska, to bratanica wybitnego profesora historii i filozofii Władysława Tatarkiewicza. Od 1942 roku działała w konspiracji, przeszła kursy dla sanitariuszek i wykonywała zadania zwiadowcze. W tym samym roku zdała maturę. Wraz z siostrą Janiną Suchorzewską wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji została skierowana do obozu przejściowego w Ursusie. Uciekła z transportu do Niemiec. Po wojnie zamieszkała w Sopocie. Obie panie nie znały się. Doświadczone tą samą historią, żyły przez lata obok siebie i obok swoich wspomnień. Tych samych, a jednak zachowanych w innych słowach i przechowywanych w innej pamięci.
Stare miasto, mamy rozkaz cię utrzymać albo...
Otwieram pierwsze piętro.
Interesuję się polityką, oglądam wiadomości, dlatego że powiedzmy chcę być zorientowana. Mój patriotyzm jest wrodzony. Dlatego, że jak Niemcy weszli do Warszawy, to ja natychmiast, miałam wtedy 13 lat chyba, to ja wtedy pomyślałam, nieprzyjaciel w Polsce, trzeba coś robić, trzeba walczyć. Ale naturalnie najpierw pomyślałam, że trzeba mieć maturę. W 1942 roku zdałam maturę i tego samego miesiąca zapisałam się, zostałam przyjęta w szeregi Armii Krajowej. 2 lata pracowałam w konspiracji. No a 1 sierpnia poszłam na powstanie. Tutaj zadzwonił do mnie ktoś z Dziennika Bałtyckiego, też jakieś pytania, czy to prawda, czy to możliwe, że pani pojechała na powstanie rowerem. Tak, to znaczy przyjechał mój dowódca i zabrał mnie na ramę i tak pojechałam. Ja byłam w bardzo dobrym miejscu, dlatego że ja byłam w Warszawie Śródmieście na ulicy Chmielnej i to była dzielnica, do której do czasów kapitulacji Niemcy nie wkroczyli. Także ja 63 dni żyłam na skrawku wolnej Polski. I w 1944 roku, 1 sierpnia, brałam udział w powstaniu. Konspiracji byłam oczywiście łączniczką, a w powstaniu byłam sanitariuszką. To jest mój oddział. Siostrą z powstania to nie mam. Warszawa, północ, Śródmieście. O tak, to jest oficjalna nazwa. No był nieduży oddział na ulicy, żeśmy byli stacjonarni, ale oczywiście braliśmy udział w różnych akcjach na naszym terenie i trochę nie bardzo żeśmy wiedzieli, co się wokół dzieje, a dopiero wtedy, kiedy padło Stare Miasto i powstańcy przeszli kanałami do Śródmieścia, to wtedy się, że tak powiem, rozniosły wiadomości, co się działo na Woli, co się działo na Starym Mieście, straszne rzeczy. Ja służyłam w 2. baterii harcerskiej artylerii przeciwlotniczej i myśmy mieli przydział przy moście Poniatowskiego, żebyśmy tam, powiedzmy, tam były niemieckie przeciwlotnicze działka, że miałyśmy to zdobywać. No inaczej to się pokierowało. I mimo że byłam w harcerskim oddziale, to nie byłam w harcerstwie.
A siostra?
Siostra, tak. Od szarych szeregów.
Czy siostra i pani przeżyłyście powstanie?
No przeżyłyśmy powstanie i proszę panią, przeżywaliśmy to powstanie, biorąc udział w różnych akcjach. To było wielkie, ogromne przeżycie. Myśmy poszli na powstanie tylko z powodu czystego patriotyzmu. Żadne względy polityczne, czy żadne inne jakiekolwiek względy. To był czystej postaci patriotyzm. Na początku to myśmy sobie nie zdawali sprawy. Przecież to myśmy mieli, moja siostra, która była w szarych szeregach, miała 14 lat. To cóż ona mogła sobie zdawać sprawę? Myśmy szli bronić ojczyzny, prawda? To zresztą powstanie było nieuniknione. Ja później po wojnie doskonale sobie zdaję, do dzisiejszego dnia zdaję sobie sprawę, jak to się toczyło w dowództwie. Do ostatniej chwili nie wiadomo, czy to powstanie wybuchnie. Troszkę to zależało od ruchów Czerwonej Armii. Liczyliśmy trochę, że nam pomogą. Był rozkaz i się szło. To nie szło się z obowiązku, to się szło z chęci. z patriotycznej chęci po prostu. Myśmy myśleli oczywiście wszyscy nawet, że to będzie trwało 3 dni i że opanujemy Warszawę. Ja to doskonale rozumiem, że myśmy nie chcieli być, powiedzmy, widzami obojętnymi, kiedy Armia Czerwona będzie walczyć z Niemcami, a co my na z boku stoimy i się przyglądamy, więc to nie jest ani w naturze Polaków, ani żeśmy tego nie chcieli. To jest słynne zdjęcie, jak ja Januszowi Preissowi podaję chleb i to jest zdjęcie, które jest w Muzeum Powstania Warszawskiego. Najpierw zostało w tamtej kawiarence. Najpierw nie wiadomo było, kto jest kto, ale jak Janusz pojechał i zobaczył, to zaraz powiedział, to jestem ja, to jest Janusz. No i tutaj jesteśmy też, mój oddział. A jeszcze chcę pani
to
pokazać.
To zdjęcie z 27 sierpnia 1944
tak.
roku.
A teraz jeszcze, o tutaj to tutaj jesteśmy, tu ja jestem, a tutaj jesteśmy, to chyba na Warcie. I tutaj, proszę panią, zaraz chcę pani pokazać, to jest też z mojego oddziału, a to jest nasza kwatera. My żeśmy zostały zaproszone, bo my się udzielamy w szkołach, czy w Muzeum Miasta Gdyni, też 2 razy żeśmy były. Ludzie, którzy tego nie przeżyli, to owszem, oni słuchają, ja przecież młodzieży opowiadam o powstaniu bardzo dużo. Nasz porucznik miał taką myśl, żeby się przedostać do Campinosu kanałami, a ja strasznie, ja się wzdragałam, dlatego że myśmy miały w oddziale koleżankę, która kursowała kanałami, zachowując łączność między Śródmieściem a Mokotowem. Przychodziła co 24 godziny, myśmy ją myły po tych kanałach i wiedziałam, co to są kanały.
To do zobaczenia na wolnym powietrzu.
Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka.
Dodam tylko na koniec, że Elżbieta Skrzyńska-Tatarkiewicz, pseudonim Żabska, podczas tegorocznej edycji festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni została uhonorowana sygnetem niepodległości. Razem z nią ten sygnet otrzymał Janusz Witold Preiss, pseudonim Kowalski, Wierch, który w 1942 roku wstąpił do harcerskiego oddziału wojskowego Żbik. Też walczył w Powstaniu Warszawskim, obecnie mieszka w Gdyni. To też kolejny trop na dalszy ciąg tej opowieści i świadectwo tych, którzy powstanie przeżyli. Gdy wybuchła wojna, pan Janusz miał 11 lat, a w 1941 roku, jak mówił podczas festiwalu, był już dorosły. Był to reportaż mojego autorstwa Prawda o powstaniu w realizacji Julii Baranowskiej. Kłaniam się, Anna Rębas.
Manufaktura reportażu.